Dzień dobry, drogi Kościele. Kolejny raz mam wielki przywilej, żeby się podzielić słowem. Ostatnim razem byłem tutaj kilka miesięcy temu i tak na samym początku chciałem drogiej społeczności powiedzieć, że ludzie was znają. Ostatnio byliśmy w Wrocławiu, w jednym z kościołów zielonoświątkowych. I wiecie, jak się przedstawiamy, jak rozmawiamy, zresztą jak ktoś mnie nie zna, właśnie ja, tak jak przedstawiony, mam na imię Max, nazywam się Max Cyganek. I z tego zboru właśnie też pochodzi moja żona Karolina. I jak się przedstawiamy, no to często pada to pytanie, skąd jesteś? I kiedy protestant tudzież zielonoświątkowiec pyta cię, skąd jesteś, to nie ma na myśli miejsce twojego urodzenia, tylko zbór, w którym się wychowałeś. I my często właśnie mówimy, skąd jesteśmy, i przy okazji przedstawiania mojej żony wychodzi na to, że jest tutaj stąd, z Cieszyna. I od razu pada, a Elim to my znamy, więc słychać o tutaj zborze lokalnym. Byłem właśnie taki zaskoczony, że po prostu ludzie wiedzą nawzajem, kto jest z której, że tak powiem, parafii. I to nawet we Wrocławiu, aż hen w drugim województwie tutaj obok nas. Poczytuję sobie to za duży przywilej, że dzisiaj mogę się podzielić słowem, szczególnie z uwagi na to, że jesteśmy w okresie takim blisko pewnej daty, blisko daty 31 października, gdzie wypada bodaj 506 rocznica upamiętniająca reformację. Właściwie początek reformacji, taki umowny początek reformacji, pomimo tego, że dobrze wiemy, że ona toczyła się już dużo wcześniej, to i tak ten dzień 31 października 1517 roku, on jest postrzegany jako taki oficjalny dzień, w którym wszystko się zaczęło. I pomimo tego, że powiedzmy nie jesteśmy gałęzią nurtu tradycyjnie reformowanego, takiego jak na przykład Kościół luterański czy Kościół ewangelicko-reformowany, a wręcz przez niektórych będziemy postrzegani raczej jako taka gałąź bracia z dalszej rodziny, to i tak jesteśmy beneficjentami bardzo mocno tego, co się wydarzyło. I szczególnie tutaj, na Śląsku Cieszyńskim, to ma duże znaczenie, ponieważ to jest region, jeden z najbardziej takich dotkniętych regionów myślą reformacyjną w skali całego kraju. I to widać na przykład po statystykach kościołów ewangelicznych, kościołów protestanckich szeroko rozumianych. Więc naprawdę dla mnie to jest duży przywilej, że w takich okolicznościach przychodzi mi dzisiaj podzielić się słowem. Też z uwagi na to, że sama reformacja jako taka jest niezwykle ciekawym wydarzeniem. Słowo reformacja z łaciny oznacza przekształcenie. Przekształcenie, czyli coś, co ma pewną formę i w wyniku pewnego przekształcenia zmienia swoją formę. I wiecie, to, że my jesteśmy dzisiaj tu, gdzie jesteśmy, jako pewna denominacja, to też wynika z tego, że reformatorzy głosili pewną myśl, oprócz tylko pismo, tylko przez wiarę, tylko z łaski, tylko Chrystus, tylko Bogu chwała. Gdzieś tam w tle tego wszystkiego przewodziła również jedna taka główna myśl, która brzmi: Kościół, który stale potrzebuje się reformować. Kościół, który stale potrzebuje się przekształcać. Który stale potrzebuje być poddany pod głos Słowa Bożego, a nie po prostu w pewnym momencie ustalić, okej, my już zostaliśmy przekształceni, już jesteśmy zreformowani i teraz posiedliśmy wszystkie rozumy, już mamy pełne objawienie, więc zakończamy ten etap. I właśnie w świetle tej myśli mają miejsce również te pięć głównych zasad reformacji, więc tak naprawdę nie można mieć do nas zarzutów, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, my to po prostu wzięliśmy na poważnie. Że Kościół stale potrzebuje się przekształcać, stale potrzebuje być wrażliwy na głos Ducha Świętego w oparciu o Słowo Boże. Myśl o reformacji jako takiej, o przekształceniu, o potrzebie bycia przekształcanym nieustannie, to jest coś, co myślę towarzyszy nam bardzo mocno w takiej kulturze, powiedzmy, ewangelicznej, czy też kościołów ewangelicznych. Ta potrzeba przemiany, przekształcania w oparciu o Słowo Boże, zarówno w kontekście tym globalnym, w kontekście tego, że my jako Kościół potrzebujemy być przekształceni. Jako Kościół potrzebujemy doświadczyć Bożego dotyku, potrzebujemy ognia Ducha Świętego, potrzebujemy chodzić właśnie jako obudzeni dla prawdy Bożego Słowa. To w tym ujęciu globalnym myślę, że to się staje... To jest w ogóle fenomenalne zjawisko, że w ostatnich latach w Kościele w Polsce ten głos coraz bardziej się podnosi i fajnie jest oglądać to i cieszyć się, jak to ma miejsce. Tym bardziej, jak widać, jak kościoły też się jednoczą i stajemy się jednym głosem, kiedy zaczynamy dojrzewać do tego zrozumienia. I ten aspekt globalny, kościelny, tak on jest ważny i jednocześnie z drugiej strony mamy ten aspekt personalny. Aspekt indywidualny, czyli jak my w naszym życiu zostajemy przekształceni, jak ta reformacja naszych umysłów, naszego serca, jak ona się odbywa. Wręcz pokusiłbym się o stwierdzenie, że nie możemy oczekiwać takiego przekształcenia Kościoła w ujęciu globalnym, jeżeli my pominiemy potrzebę doświadczenia przekształcania nas samych właśnie w tym ujęciu indywidualnym. W gruncie rzeczy to przekształcone jednostki tworzą całe grupy. I z drugiej strony nieprzekształcone jednostki gromadzą się w grupy i z tego tworzy się pewnego rodzaju kultura. Czyli zarówno jedna grupa, jak i druga grupa będzie tworzyła pewną kulturę. Jeżeli my jako Kościół i osobne jako poszczególne członki w Kościele rozumiemy potrzebę naszego osobistego doświadczenia, tej przemiany, tej reformacji, tego przekształcenia na wzór Bożego Słowa, to jednocześnie możemy mieć pewność, że będziemy dokładać się do tego, aby cały Kościół w ten sposób wyglądał. I z drugiej strony, ponownie, jeżeli pomijamy ten aspekt, to tak naprawdę to takie ta wizja oglądania obudzonego Kościoła, Kościoła zjednoczonego dla sprawy Bożej, Kościoła, który płonie w takiej żarliwości dla Pana, ona pozostaje tylko pobożnym życzeniem. I jest różnica między pobożnymi życzeniami i między prawdziwym pragnieniem serca. Ponieważ pobożne życzenie, ono staje z boku jako obserwator i po prostu ma pewnego rodzaju wymagania i oczekiwania, ale pobożne życzenia, one się nie angażują w daną sprawę. Natomiast pragnienie, pasja, ona rozumie rolę, jaką odgrywa w tym procesie dochodzenia do tego, czego pragnie. Czyli ludzie z pobożnymi życzeniami, mówię o pobożnych życzeniach, dlatego że to są piękne życzenia. Oglądanie Kościoła obudzonego, oglądanie Kościoła takiego zapalonego dla Pana. To jest piękne życzenie i to jest pobożne. To jest coś takiego, w czym myślę, Bóg ma upodobanie. Ale jest różnica między czymś, co tylko z zewnątrz wygląda na pobożne, ale tak naprawdę w gruncie rzeczy i w swojej istocie tam nie ma nic, co pociąga nas od środka. Nie ma nic, co pociąga nas od wewnątrz do tego, aby przyczynić się do realizacji tego upragnionego celu. A więc ludzie z pobożnymi życzeniami będą się różnili od ludzi z prawdziwym pragnieniem właśnie w tym, że ci drudzy będą rozumieli, jaką rolę odgrywa ich wkład jako poszczególnych jednostek w całej tej idei i w planie przemiany Kościoła, przekształcenia Kościoła. I wierzę w to mocno, że my właśnie w myśl tej idei reformacyjnej, my potrzebujemy jako jednostki, każdy z nas poszczególny, cały czas rozumieć, jaką rolę my odgrywamy personalnie, indywidualnie w całym tym dziele Bożym, w tym, co robi Duch Święty w Kościele w Polsce i abyśmy nie umniejszali temu. Jest ryzyko, że jako jednostki zgubimy się w tłumie i staniemy się anonimowi i będziemy się kierować myśleniem, moja przemiana to jest moja osobista sprawa, to na nikogo nie wpływa, to nie ma żadnego znaczenia, jak wygląda moje życie osobiste i czy ono jest formowane właśnie tak, aby przypominało Chrystusa, czy nie. Jest różnica, kiedy my patrzymy na to w ten sposób, kiedy nasz system wartości po prostu umniejsza naszej roli w kontekście całego Kościoła. Jeżeli my postrzegamy to w ten sposób, to bardzo możliwe, że w ten sposób również przyczyniamy się do tworzenia takiej, odważę się powiedzieć, trochę toksycznej kultury, w której my wnosimy do Kościoła takie podejście i pozwalamy, aby takie nastawienie nam towarzyszyło. I jednocześnie mamy te oczekiwania, mamy te pobożne życzenia, mamy to w sercu, żeby oglądać Kościół rozpalony dla sprawy Bożej, ale tak jakby czekamy, aż to się stanie. Nie bierzemy w tym udziału, ale czekamy, aż ktoś to rozpocznie, aż ktoś zacznie, aż coś się zadzieje, a ja się pod to podłączę. Myślę, że jako Kościół, a poszczególnie jako jednostki, jako każdy z nas, jako wierzący, potrzebujemy rozumieć, jaką rolę odgrywamy w całym tym procesie i jakie znaczenie ma nasze osobiste przekształcenie. Osobiście właśnie uważam, że przebudzenie właśnie zaczyna się od takich być może nawet wręcz trywialnych rzeczy. Być może od rzeczy, których nie zauważamy i których na pierwszy rzut oka w ogóle nie utożsamiamy z jakimś wielkim przebudzeniem, z ogniem Bożego Ducha, z cudami i znakami. Myślę, że piękno właśnie Bożego poruszenia w Kościele zaczyna się od jednostek, od tych konkretnych aktów odwagi i miłości w prostocie i w prozie życia codziennego, aby zatrzymać obmowę, aby nie obrazić się, aby ponieść szkodę pomimo tego, że jest się niewinnym, aby okazać miłosierdzie tam, gdzie w ogóle nic w tobie nie mówi, aby je okazać. Tam, aby dać człowiekowi drugą szansę, pomimo tego, że zaprzepaścił już każdą kolejną, którą mu dawałeś. Od tych prostych rzeczy, od tej prozy życia codziennego, od tego, jacy jesteśmy względem siebie w Kościele jako jednostki, bo to przecież my jako jednostki tworzymy Kościół. I my nie możemy poddać się, że Kościół jakby w tym globalnym ujęciu to jest coś innego niż to, co my tworzymy jako jednostki. Nie, Kościół jest dokładnie taki, jacy jesteśmy indywidualnie. Jest dokładnie taki, jak względem tego, co my wnosimy do niego. Jak przyczyniamy się do tworzenia kultury, czy to jest kultura królestwa, czy to jest kultura być może lokalnego kościoła, która może się różnić w zależności od lokalizacji, w zależności od denominacji. Czy rozumiemy, jaką rolę odgrywa nasze osobiste przekształcenie? Jaką rolę odgrywa nasze osobiste upodabnianie się do Chrystusa przez Słowo Boże? Jak wygląda ten proces wzrostu? Ponieważ fajnie jest być zbudowanym, tak wiecie, emocjonalnie, oczekiwać jakiegoś Bożego poruszenia, oczekiwać, że coś się zadzieje, jednocześnie stać sobie z boku i czekać, aż to przyjdzie, aż to się stanie. I teraz nie chcę powiedzieć jednocześnie, że przebudzenie to nie jest Boże poruszenie, że to nie jest przejaw Bożej mocy. Nie, absolutnie, jak najbardziej, ale myślę, że to ma, jakby, że to stoi, powiedzmy, na dwóch nogach. I jedna noga to będzie to, co Duch Święty w swojej mocy chce robić pośród nas, a drugą nogą będzie to, co Duch Święty chce robić w nas i przez nas. Jak wygląda Jego działanie, Jego moc w nas tak, abyśmy zostali przekształceni, aby ludzie, kiedy patrzą na nas, widzieli uwielbionego Jezusa, aby Ojciec w niebie odebrał sobie z tego chwałę. I dlatego uważam, że to jest tak ważne, abyśmy pochylali się właśnie nad tym, nad rolą i nad znaczeniem tego osobistego przekształcenia, tej potrzeby doświadczenia w osobisty sposób pewnych naszych małych reformacji. Czegoś, co trwa, czegoś, co się odbywa i czegoś, co potrzebuje nieustannie mieć miejsce, tak jak zresztą ta pierwotna zasada reformacyjna brzmiała, że Kościół potrzebuje stale się reformować w oparciu o Boże Słowo. W ogóle praca nad sobą samym, przekształcanie siebie na wzór Jezusa Chrystusa, wzór Jego nauki, Jego woli, w zasadzie woli Ojca objawionej w Jezusie Chrystusie, że to jest coś, co jest dość powszechnym tematem. Okay? Wręcz pokusiłbym się o powiedzenie, że dorastamy w takim przekonaniu, że jako wierzący musimy się różnić od świata. Nasze zachowanie, nasze podejście, to w jaki sposób żyjemy, musi być inne niż to, co widzimy dookoła, to, co widzimy w mediach, to, w jaki sposób widzimy, jak ludzie żyją na zewnątrz. I dorastamy w takim przekonaniu, to jest wręcz powiedziałbym takie utarte i spójne, zespolone z kulturą ogólnie Kościoła Ewangelicznego w Polsce. Ta potrzeba przemian, potrzeba przemiany, potrzeba przekształcenia. Natomiast jak często zastanawiamy się, z czego to w ogóle wynika? I teraz odpowiedź jest w zasadzie bardzo prosta, ponieważ jeżeli spojrzymy na Jezusa i na Jego Ewangelię, na Jezusa, który w Ewangeliach tak naprawdę zaczyna głosić dobrą nowinę, że przyszło Królestwo Boże, zaczyna głosić upamiętanie, widzimy, że Jego życie oraz życie Jego uczniów, tych, których sobie wybrał, aby z Nim byli, życie apostołów, ono jest zgoła inne niż życie ludzi w tamtym otoczeniu. I to jest standardowa i podstawowa zasada. To, co Jezus mówi do swoich uczniów, wy nie jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Okay? Więc wobec tego wasze życie powinno wyglądać inaczej niż życie tego świata. Prawda? Więc Jezus nie tylko swoją nauką, ale swoją postawą, on pokazywał wyraźnie, co to znaczy żyć według woli Ojca. I to właśnie głosił, i to przedstawiał, i do tego zachęcał, do tego pociągał swoich uczniów. I teraz my, czytając Biblię, my to wszystko widzimy, mija 2000 lat, ma miejsce masę zdarzeń, Kościół się formułuje. Jest ryzyko, że my podejdziemy do tego tematu bycia przekształconym w oparciu o Boże Słowo jako do tematu, który jest wpisany w naszą kościelną kulturę. To znaczy, że jest ryzyko, że możemy podejść do tego, że no wiadomo, że jesteśmy chrześcijaninami. Wiadomo, że jesteśmy wierzący i wiadomo, że musimy zacząć się zmieniać. I co się wtedy dzieje, jeżeli takie podejście jest częścią naszej kultury, a nie częścią kultury Królestwa Bożego, które nosimy w sercu, to nie będziemy naśladowcami Jezusa Chrystusa, ale będziemy ludźmi, którzy próbują coś imitować. I jest duża różnica, jeżeli podejdziemy do tematu przemian i przekształcenia, jako do tematu, w którym po prostu wyrastamy, tematu, o którym wszyscy dobrze wiemy, że trzeba się zmieniać, lub jako do tematu, który wynika z pewnej Bożej prawdy. Jedno nie daje trwałych przemian, a drugie całkowicie przemienia twoje życie. Bezpowrotnie. W oparciu o moc Ducha Świętego, oparciu o Boże miłosierdzie i o Bożą łaskę. Jest ryzyko, że po prostu podejdziemy do tej kwestii jako do czegoś oczywistego. No wiadomo, że musimy się zmieniać i teraz w wyniku tego, co zaobserwowaliśmy, w wyniku tego, co nam się wydaje, jak wygląda życie chrześcijańskie, to próbujemy to naśladować mniej więcej. Próbujemy dopasować się do pewnego kościelnego trendu i w zależności oczywiście od denominacji to będzie miało różną formę. Ale myślę, że fundamentalne pytanie, które my musimy sobie zadać, to jest to, z czego to w ogóle wynika. Z czego to się bierze? Dlaczego Kościół jest inny niż cały świat? W innym wypadku my będziemy cały czas czuć się niejako zmuszeni do przemian w naszym życiu. One w rezultacie nie będą szczere, nie będą prawdziwe i cały czas będziemy czuć się zmuszeni, że musimy spełnić jakiś standard. Ty nie rozumiesz tego standardu, nie wiesz skąd on się wziął, ale wiesz, że masz tak robić, a tak nie robić. Okay? Ja mówię z osobistego doświadczenia, ponieważ wyrastałem w takiej mentalności, że życie z Panem Bogiem to jest rób lub nie rób, wolno, nie wolno. I w ogóle tego nie czułem, w ogóle tego nie rozumiałem, nie było mi w ogóle bliskie przesłanie ewangeliczne, pomimo tego, że słyszałem o Panu Jezusie, o Jego krzyżu, o Jego ofierze, ale to wszystko było przedstawiane w formie, która wymagała ode mnie, abym coś zrobił ze swoim życiem. To było głoszenie w stylu: zobacz, co zrobił Jezus, widzisz, teraz ty musisz udowodnić, że jesteś godzien, że odpłacisz Bogu za to, że spełniasz pewien standard, bo inaczej stanie się to, to i tamto. I byłem albo straszony, albo po prostu jakieś groźby duchowe padały, więc dla mnie osobiście przemiany w życiu nie miały nic wspólnego z pragnieniem mojego serca. Jako młodego człowieka, wiem, że wyglądam młodo, ale uwierzcie mi, da się być jeszcze młodszym, dla młodego człowieka to było dla mnie coś strasznie stresującego. Życie z Bogiem, chodzenie do kościoła, słuchanie tych rzeczy, których nie rozumiem, nie wiem skąd się biorą, o co im wszystkim chodzi. Śpiewanie piosenek, uwielbienie, jejku, to były katusze dla mnie. I wydaje mi się, że sporo młodych osób może czuć się, że jest w tym miejscu. I myślę, że po części jest to związane z tym, że my przemianę traktujemy jako część kultury Kościoła. Że przekształcenie naszego zachowania, naszego życia traktujemy jako odgórny wymóg kulturowy, tudzież religijny, który się nakłada z zewnątrz na członków Kościoła. Oczywiście nie mówię, że to jest problem każdego Kościoła, ale że jest takie zagrożenie, że tak podejdziemy do tej kwestii i że piękno życia z Bogiem zostanie zastąpione przez system transakcyjny, w którym ty się zmieniasz po to, aby Bóg ci zaczął błogosławić. Ty robisz coś dla Pana Boga, aby On zaczął ci się odwdzięczać i żeby odblokował błogosławieństwo niebo dla twojego życia. I tutaj przychodzi nam oczywiście z ratunkiem Ewangelia Jezusa Chrystusa. Przychodzi nam z ratunkiem przesłanie Ewangelii, które rzuca światło na cały temat naszych przemian, skąd one się biorą, dlaczego one w ogóle mają miejsce. Powiedzieliśmy sobie właśnie, że Jezus głosił potrzebę przemian, ale On również dawał do tego narzędzia i pokazywał, skąd to wszystko się bierze. On całkowicie reformował mentalność ludzi w tamtym czasie. Nie wiem, czy pamiętacie, jest taki fragment, który mówi, że ludzie po głoszeniu Jezusa byli poruszeni i mówią, że On naucza nie jak uczeni w piśmie, ale jako moc mający. Czyli uczeni w piśmie, oni też czegoś nauczali i to były pobożne rzeczy, które były zgodne z ich doświadczeniem jako Żydów, jako narodu izraelskiego, jako ludzi, którzy chcą się podobać Bogu, ale różnica była taka, że oni głosili, ale w tym nie było mocy. Teraz Jezus, kiedy głosi tak naprawdę serce Ojca, On głosi jako moc mający, czyli za tym przesłaniem idzie konkretna moc, która zmienia twoje życie. I to jest różnica między religijnym przesłaniem, które ma zabarwienie pobożności, a przesłaniem Jezusa, na którym spoczywa moc Boża. I my chcemy mieć pewność, aby być pod słowem Jezusa Chrystusa. Jezus, kiedy głosił Ewangelię, Jego przesłanie bardzo często, ono tak naprawdę zaczynało się od pewnego rodzaju wezwania. I to wezwanie brzmiało bardzo krótko i można je streścić w dwóch słowach. Upamiętajcie się. Kilka fragmentów w Ewangeliach wyraźnie pokazuje, że jego głoszenie tak naprawdę rozpoczęło się od wezwania do upamiętania. Dlaczego? Dlatego, że to, co następowało później, czyli uczniostwo, pójście za nim, wymagało tego pierwszego kroku, zostawienia swoich planów, swoich ambicji, swoich pomysłów na Pana Boga, swoich pomysłów na życie i przyjęcie jego wersji. Wersji, którą on im przedstawiał, którą on im głosił jako wcielony Bóg w ciele i w krwi. Dlatego to było tak ważne, aby to był krok numer jeden. Upamiętanie, tudzież pokuta. Jak zobaczymy sobie, prześledzimy sobie, w jaki sposób to wyglądało, to zobaczymy, że to nie tylko jest kwestia takiej wiedzy na ten temat, że wiadomo, że chodzi o pokutę, że chodzi o upamiętanie, ale chodzi o przeświadczenie, że moje drogi, moje pomysły, moje plany są na nic i prowadzą tylko na manowce i że w to miejsce potrzebuje się napełnić Bożym Słowem w Jezusie Chrystusie. Jezus głosił upamiętanie do Żydów. Tak? Tam, gdzie głosił, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Przybliżyło się Królestwo Niebios. I to widzimy między innymi w Mateusza 4,17, również w Mateusza w trzecim rozdziale Jezus tak mówi, w Marka 1,15. Później jego uczniowie wzywali do upamiętania. W Marka w 16 rozdziale, w 12 wersecie widać, jak oni również wzywają, jak jest im polecone. Jezus tłumaczy, że w jego imię ma być głoszone upamiętanie dla wszystkich narodów. W Łukasza 24,47, ja pozwolę sobie przeczytać ten fragment, począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Później apostołowie głosili upamiętanie do Żydów i do pogan, aby odwrócili się od starego życia do prawdziwego Boga. I widzimy to w Dziejach 2:38, 3:19, 5:31, 11:18, 14:15, 17:30, 20:21, 26:20. To jest tylko kilka. Jezus w objawieniu Jana na końcu wzywa również Kościół do upamiętania. Objawienie 2:5, 2:16, 2:21, 3:3 i 3:19. Widzimy, że temat upamiętania, pomimo tego, że my mamy jakieś przyzwyczajenie i jakiś obraz tego, czym jest pokuta, czym jest upamiętanie, że to nie jest tylko temat, który zawęża się do tak zwanej modlitwy grzesznika, do osoby, która jeszcze nie przyjęła Jezusa jako Pana i Zbawiciela, nie wyznała Go ustami i nie uwierzyła w Niego w sercu. Ale że temat upamiętania był głoszony przez Jezusa od samego początku i On jest obecny przy zwiastowaniu Ewangelii, w momencie, kiedy ona jest głoszona i jest również obecny na samym końcu, kiedy Jezus w objawieniu również wzywa Kościół do upamiętania, do pokuty. Jest tak dlatego, że pokuta nie ogranicza się wyłącznie do pewnego żalu za grzechy. Ona nie ogranicza się wyłącznie tylko do tego poczucia skruchy przed Bogiem, ale ona obejmuje w dużo szerszej skali cały nasz system myślenia, w rezultacie czego tak długo, jak widzisz w swoim życiu potrzebę przemiany, przekształcenia czegoś, uformowania czegoś na Boży wzór, na polecenie Boże, tak długo potrzebujesz pokuty. Tak długo potrzebujesz upamiętania. Nie jako jednorazowego wydarzenia w twoim życiu, które miało miejsce ileś tam lat temu, ale jako pewnego rodzaju stylu życia, który nam przewodzi. Dlatego, że pokuta, czy też upamiętanie, to jest coś więcej niż tylko poczucie zasmucenia, że się zgrzeszyło. Ale pokuta, upamiętanie, to jest początek dla Bożych dróg w naszym życiu, początek do realnego przekształcenia naszego charakteru, naszego życia na wzór Jezusa, na podobieństwo Jezusa Chrystusa, tak jak zresztą nauka apostolska o tym wyraźnie mówi. Więc pokuta zaczyna proces przemiany. I to słowo samo w sobie, ja wiem, że ono nam się bardzo często będzie tak kojarzyło jako takie przykre wydarzenie. Nikt nie lubi pokutować, jakby, nie wiem, ktoś lubi pokutować dla samej idei pokutowania, prawda? To jest coś, co nam się kojarzy ogólnie z pewnego rodzaju żalem, okay? Z pewnego rodzaju zasmuceniem. I nikt nie chce chodzić w zasmuceniu. I wiadomo, że ten Boży rodzaj zasmucenia, on prowadzi do życia wiecznego, nie do smutku, nie do śmierci, ale potrzebujemy rozszerzyć, rozciągnąć naszą definicję upamiętania tak, aby to zaczęło nam usługiwać, aby ten temat przemiany w naszym życiu, on stał się trochę bardziej klarowny. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli Jezus mówi o tym, że my potrzebujemy upamiętania, aby móc doświadczyć następnie tego uczniostwa, do którego on zachęca, to tak samo jest to dla nas aktualne teraz, jak było wtedy. Więc fundamentalne pytanie, które my potrzebujemy sobie zadać, to jest to, czy ja się zmieniam, dlatego że Kościół ode mnie tego wymaga, że czuję potrzebę przemiany, czy dlatego, że jestem uczniem i naśladowcą Jezusa. I to może wyglądać podobnie, ale nasze motywy serca są zupełnie inne i w rezultacie to się zupełnie inaczej będzie przejawiać. Pokuta w tym wszystkim, upamiętanie w tym wszystkim, ono cały czas przypomina nam o naszej niezdolności do życia dla Pana Boga w oparciu o własne siły, w oparciu o własne starania, w oparciu o nasze decyzje, że w końcu się bierzemy za siebie w garść. Pokuta to jest powiedzenie: Panie, nie mam niczego do zaoferowania i nie chcę swoich pomysłów na życie. Proszę, przyjdź i przemień je. To jest miejsce totalnej bezbronności, takiego bycia podatnym na Boże prowadzenie, na Boży głos. I ona sprzeciwia się w taki dramatyczny sposób całej myśli tego świata, która mówi ci, że tu w tym wszystkim chodzi o ciebie. Że w tym wszystkim chodzi o wiedzę, którą ty zdobywasz, o zdolności, których nabywasz, o umiejętności, których się uczysz, że to jest twój sposób na życie. Że jesteś ty w centrum. Upamiętanie dla Ewangelii, do Ewangelii, ono cały czas przypomina o tym, że nie mam niczego i że potrzebuję mojego Pana jako Zbawiciela, aby mnie prowadził, jako pasterza, aby mi przewodził, że nie chcę życia w oparciu o moje własne starania, siły i w oparciu o moje pomysły. Pokuta nie jest więc czymś, co zdarza się jednorazowo w naszym życiu. Upamiętanie to nie jest coś, co możemy jakby na osi czasu zaznaczyć jako jeden punkt. Ale myślę, że możemy to zaznaczyć jako taką półprostą. Czyli ona się zaczyna w jednym miejscu i trwa. Ten motyw upamiętania w naszym życiu to jest naprawdę cudowny dar, ponieważ on nieustannie nam przypomina o tym, że Bóg nie chce, abyśmy sobie radzili w oparciu o własne siły. I w tym wszystkim przychodzi do nas ze swoją Ewangelią, ze swoją mocą, ze swoim krzyżem, ze swoim Duchem Świętym, aby nas wyposażać, aby nam błogosławić, aby podnosić naszą głowę i aby uczyć nas chodzenia według Jego mądrości. Nie mądrości tego świata, który cały czas każe ci skupić się na sobie samym, gromadzić, stawać się lepszym, przemieniać się w oparciu o własne siły, aby w końcu osiągnąć jakiś standard życia. Upamiętanie to jest początek to są takie otwarte drzwi do wszelkich trwałych przemian w twoim życiu, ponieważ człowiek, który decyduje się na upamiętanie, To jest człowiek, który usłyszał Boży głos, a na Bożym głosie, na Bożym słowie spoczywa namaszczenie do trwałych przemian, do przekształcenia naszego życia. Dlatego nie bójmy się jej, tego upamiętania, jako pewnego rodzaju procesu, w którym jesteśmy, jako zmiany naszego sposobu myślenia, jako właśnie początku tego procesu do przekształcenia naszego sposobu myślenia przez Boże Słowo, a w rezultacie tego do przekształcania decyzji, które podejmujemy, naszych nawyków, naszych zwyczajów, naszego zachowania, naszego postępowania. Pokuta nas otwiera na Bożą łaskę. Pokuta nas otwiera na Boże miłosierdzie. I tak długo, jak widzisz w swoim życiu przestrzeń do zmiany, do przekształcenia, tak długo jest miejsce dla upamiętania, dla odwrócenia się od starego sposobu myślenia i przyjęcia Bożych dróg. Wiecie, to jest na pewno trudne. W ogóle ta potrzeba upamiętania, ona jest trudna dla naszych zmysłów i dla naszego zmysłowego podejścia. Dlaczego? No dlatego, że w oparciu o zmysły upamiętanie głosi, że nie masz się czym szczycić i że nie masz się z czego chlubić. Wszystko to, nad czym pracujesz, wszystko to, nad czym się starasz, aby budować sam siebie w oparciu o własne starania, to w świetle przesłania Ewangelii jest tylko przeszkoda. I pokuta to jest pierwszy krok do tego, aby uznać to, że to wszystko jest na nic w świetle tego, co Bóg ma do zaproponowania do mojego życia. A więc w tym jest również ta część, która dotyczy bezpośrednio spotkania się z Bożym Słowem, które tak naprawdę motywuje nas do pewnego rodzaju zwrotu w życiu, tego upamiętania. Jak sobie zobaczymy do Rzymian, do 2 rozdziału, do 4 wersetu, tam apostoł Paweł mówi, albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania prowadzi. Okay? Więc widzimy tutaj, że upamiętanie to nie jest nasz akt sam w sobie, ale to jest pewnego rodzaju rezultat. To jest pewnego rodzaju wydarzenie, które jest następstwem spotkania się z Bożą dobrocią. On mówi tutaj, że dobroć Boża prowadzi nas do upamiętania. Tak jak, nie wiem, dziecko jest odprowadzane do przedszkola. Jak mama zaprowadza albo tata zaprowadzają dziecko do przedszkola, to dziecko, ono jest prowadzone do przedszkola, ono... Wiecie, nie, wydaje mi się, że ci w przedszkolu jeszcze nie są na tyle zdolne, żeby same się zaprowadzić do przedszkola, dlatego potrzebują prowadzenia. I w kontekście pokuty jest dokładnie tak samo. W kontekście upamiętania, zmiany sposobu myślenia, to Boża dobroć nas prowadzi do upamiętania. Czyli my potrzebujemy najpierw spotkać się z tą dobrocią. Ona potrzebuje przed naszymi oczami zostać wymalowana. Potrzebujemy ją zobaczyć. A dlaczego? Bo widząc tą wspaniałą Bożą dobroć okazaną w Jezusie, to życie, do którego Bóg nas w Jezusie zaprasza, jedynym następstwem, które się rodzi w twoim sercu przez łaskę Bożą, jest to, że ty nie chcesz dłużej życia w oparciu o twoje pomysły. Kiedy widzisz to, co Bóg ci dał w Jezusie, to cię prowadzi do zostawienia wszystkiego innego. Do zostawienia tego, co towarzyszyło twojemu życiu do tej pory. Do wszystkiego, co niszczyło twoje życie. Do wszystkiego, co dezorganizowało twoje życie, stresowało cię, wprowadzało chaos. To Boża dobroć przed naszymi oczami. Ona nas prowadzi do upamiętania. Bóg tak to zaplanował, aby powodem do zmian w naszym życiu nie było zewnętrzne wymaganie od nas, ani poczucie, że coś jest od nas wymagane. Jesteś chrześcijaninem, więc wypadałoby, żebyś się zmienił. Ale Bóg tak to w swojej mądrości zaplanował. I to jest dobra nowina, że On nie chce, abyśmy się zmieniali, jeżeli nie spotkaliśmy się z Jego dobrocią. Dlatego Pismo mówi, skosztuj i zobacz, że dobry jest Pan. Błogosławiony każdy, kto w Nim szuka schronienia. Skosztuj i zobacz, że On jest dobry. Bóg tak chce cię pociągnąć do siebie przez swoją dobroć, przez swoje miłosierdzie, przez swój krzyż, przez swoją łaskę. Nie przez zewnętrzne wymogi nakładane na ciebie, ale przez Ewangelię. Jednocześnie tutaj widzimy, że to upamiętanie będzie otwierało nasze oczy do świadomego podążania za Jezusem, więc to nie jest przesłanie o tym, żeby się wziąć teraz w garść i zacząć transformować swoje życie w oparciu o ludzkie i cielesne narzędzia, ale żeby wyciszyć się i usłyszeć głos Bożej dobroci, który nieustannie rozbrzmiewa nad tobą w Jezusie Chrystusie. Który nieustannie rozbrzmiewa, a który jest zagłuszany przez masę innych rozpraszaczy. I teraz w tym wszystkim, w tym naszym pędzie życia codziennego, my gdzieś tam z tyłu głowy wiemy, że jesteśmy chrześcijanami, że od nas się wymaga, że potrzebujemy się zmieniać, ale tu nie o to chodzi. Te przemiany są na nic, jeżeli nie są motywowane od środka tym pragnieniem życia dla sprawy Bożej. Tak jak apostoł Paweł mówi w Filipian 3, że on wszystko, co mu było dla niego zyskiem, poczytuje za śmiecie w obliczu chwały poznania Jezusa Chrystusa. W obliczu spotkania się z Jezusem. W obliczu tego, czyli ma coś do porównania. Ma do porównania życie, które prowadził i to było dostojne życie wysoko postawionego faryzeusza. I to wszystko w zestawieniu z chwałą Jezusa, który mu się objawił w drodze do Damaszku, on wszystko to poczytuje za śmieci. Więc co było powodem upamiętania? Spotkanie z Jezusem, spotkanie z Jego Ewangelią, z objawieniem Jego miłości, z objawieniem Jego woli do życia wtedy jeszcze Szawła. Poznanie Jezusa. 2 Piotra 3,9 mówi, że Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Więc w tym się również wyraża Boża wola, że On chce naszego upamiętania. Upamiętanie to jest właśnie to, że my nieustannie przypominamy sobie, żyjąc tu na ziemi, w ciele, nie według ciała, ale w ciele właśnie, że nie jesteśmy z tego świata i tak długo jak jesteśmy tutaj w ciele, potrzebujemy upamiętania. Potrzebujemy chodzić w tym upamiętaniu, dlatego że nasze zmysły z natury krzyczą głośniej niż prawda Bożego Słowa. I potrzebujemy być wrażliwi na tą prawdę, aby nie poddać się w te pułapki tego świata, mentalności tego świata, które są poddawane przez Boga tego świata. Ponieważ to wygląda zachęcająco i to daje ci jakąś nadzieję, że ty zdobędziesz to życie, ale na końcu, końcem tego jest śmierć. I po prostu możemy być oszukiwani. I tutaj właśnie Piotr mówi, że Bóg nie chce, żeby ktokolwiek zginął i On zestawia tą śmierć właśnie z upamiętaniem. To właśnie, że On nie zestawia tego z niczym innym, a miał wiele możliwości. Ale ryzyko śmierci zestawia z upamiętaniem. Dlaczego? No właśnie z tego prostego powodu, że to ono otwiera nasze oczy do życia wiecznego. Że tam, gdzie jest upamiętanie, tam jest życie wieczne. Tam, gdzie jest ten element pokuty, czyli dostrojenia się do Bożej woli, do Bożego Słowa, do bycia przemienianym przez Boże Słowo, że potrzebuję zmian. I to nie są zmiany dlatego, że ktoś mi tak każe, ale dlatego, że widzę dobroć mojego Pana. Tam będzie życie wieczne. To jest droga życia wiecznego. Wydaje mi się, że właśnie już kończąc, reformacja wzywała po prostu w takim szerokim kontekście do pokuty, do upamiętania. W jaki sposób? No, właśnie przez Słowo Boże. Właśnie przez to, że bogobojni ludzie przez setki lat badali Pismo i coś im się nie zgadzało w kulturze Kościoła, w tym, do czego byli przyzwyczajeni. Nie zgadzało im się to, czego byli świadkami i czego byli częścią. I wielu z nich opłaciło to życiem. I zanim XVI-wieczna reformacja w ogóle zaczęła mieć miejsce, trzy wieki wcześniej, albo nawet i wcześniej, i nawet jeszcze prędzej, ludzie za te same poglądy płacili życiem. Ze względu na umiłowanie prawdy Bożego Słowa. Ze względu na umiłowanie życia wiecznego, chwały Jezusa Chrystusa. I to jest coś, do czego my jesteśmy wzywani nieustannie. Do zmiany sposobu myślenia w oparciu o Boże Słowo. Tam, gdzie czujesz się pokonany, tam, gdzie czujesz się przybity, tam, gdzie czujesz się nie zwycięzcą, tylko zwyciężony przez coś, co w twoim życiu cały czas cię dobija. Tam Jezus przychodzi ze swoją dobrocią ku upamiętaniu i ku upamiętaniu na zasadzie pewnej takiego błysku nadziei w nas, rozpalenia nadziei i pragnienia życia dla Boga. Nie z potępieniem, nie z oskarżeniem, ale z lepszym życiem dla ciebie, z Bożym życiem dla ciebie. Upamiętanie to nie jest tylko myślenie o tym, zrobiłem coś źle i potrzebuję się nawrócić, ale upamiętanie to jest ciągła wrażliwość na to, Panie, poddaję Ci całe swoje życie, moje toki myślowe i chcę, abyś Ty przemieniał mnie przez swoje słowo w wszystkich aspektach, które potrzebują przemiany. W moich starych przyzwyczajeniach, w moich nawykach, w moim podejściu, w moim skostnieniu, w moim takich w utartych schematach myślowych potrzebuję Ciebie, ponieważ to, w jaki sposób myślimy, bezpośrednio się przekłada na to, jakim Kościołem jesteśmy względem siebie jako jednostki. Jak jesteśmy przekształcani indywidualnie, to się przekłada później na życie całego Kościoła, na życie całej społeczności. I ta myśl o Kościele, który ciągle jest przekształcany, ciągle jest reformowany, myślę, że ona zaczyna się tutaj, od tego prostego, prostego doświadczenia, z Bożą dobrocią, która prowadzi nas do upamiętania. I chciałbym zakończyć fragmentem z Izajasza, 64 rozdział, werset 8. Lecz teraz, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy gliną, a Ty naszym Stwórcą i wszyscyśmy dziełem Twoich rąk. To w piękny sposób właśnie pokazuje, kto tutaj co robi. To On jako ten doskonały Stwórca, jako garncarz, to On kształtuje cię, to On formuje cię w pewien sposób. To On nadaje kształt twojemu życiu, a my jesteśmy w tym wszystkim tą gliną, która ma się poddać. Tak jak glina się poddaje garncarzowi. Często pokutę postrzegamy jako nasze działanie, upamiętanie jako coś, co my robimy. Ale w gruncie rzeczy upamiętanie to nie jest to, co ty robisz. Upamiętanie to jest to, jak ty reagujesz. Jak reagujesz na Boże Słowo. Jak reagujesz na Boże wieści, na Bożą Ewangelię. Co widzisz, co słyszysz. Więc im więcej jest tego przesłania o Bożej dobroci, o Bożej Ewangelii, objawionej w Jezusie, tym bardziej stajesz się podatny, jak glina jest podatna garncarzowi, aby być kształtowanym tak, jak to jest w zamyśle naszego doskonałego Stwórcy, naszego garncarza. I myślę, że to jest piękna modlitwa, którą również my jako Kościół możemy się modlić, aby ta myśl o Kościele stale reformowanym, Kościele, który cały czas jest przekształcany, aby ona nam towarzyszyła i abyśmy widzieli realnie jej wpływ na życie nas jako jednostek, ale również w rezultacie na życie całego Kościoła. Dziękuję Wam bardzo, Kościele. Amen.